Salon artystyczny.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Przed nami spotkanie, które mam nadzieję będzie też podróżą. Podróżą przez życie, podróżą przez świat, bo Adam Gromacki, i podróżą przez teatr też. Adam Gromacki, aktor, twórca i założyciel Teatru Rozmaitości, przedtem aktor w kilku teatrach dramatycznych. Rok temu obchodził swój jubileusz w Stanach Zjednoczonych, ale w ogóle jego biografia cały czas jakoś tak się wahała pomiędzy Polską a Szwecją, Kanadą, Ameryką. O tym, mam nadzieję, porozmawiamy. A spotykamy się na Przymorzu, w Domu Kultury. To jest jedno z tych miejsc, które pan odwiedzał w swojej drodze twórczej, tak?
Tak, w tym miejscu odbyło się wiele moich przedstawień, ale przede wszystkim moja droga teatralna to były, tak jak pani wspomniała, teatry dramatyczne w Częstochowie, Słupsku, Elblągu, ale teatrem, z którym byłem najbardziej związany i najdłużej w nim pracowałem, to był Teatr Dramatyczny w Gdyni, obecnie nazywa się Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza.
Teatr Dramatyczny w Gdyni to był pierwszy teatr, w którym pan się zaangażował po studiach. PWST w Krakowie, Wydział we Wrocławiu, ale zaraz po studiach nie zaangażował się pan wcale do pracy w teatrze, tylko pan wyjechał do Sztokholmu dalej się uczyć, tak?
W Sztokholmie studiowałem w instytucie, który się nazywał Dok Theater Institutet, a także prowadziłem tam zajęcia w jednym z teatrów sztokholskich, Miracle Theater, dla aktorów, zajęcia głosowe w oparciu o unikalną metodę głosową, impostacji głosu Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, a na studiach miałem ten przedmiot z panem Zygmuntem Molikiem, który tę metodę opracował i prowadził nie tylko dla studentów zajęcia, ale także przyjeżdżali tam zainteresowani teatrem i tym gatunkiem osiągania możliwości głosowych ludzie z całego świata. No, związani oczywiście ze środowiskiem teatralnym.
Ten pierwszy wyjazd, studia ukończone w 76, to był zaraz potem. Ja te czasy trochę pamiętam. I nie mówię o tym, że to nie było łatwo wyjechać za granicę, ale w ogóle rzadko kto o tym myślał, żeby jechać na studia. Teraz dla młodych to jest oczywiste. Jak to się stało? Skąd pan miał w sobie taką odwagę?
Przede wszystkim ciekawość życia i pasja w poszukiwaniu przygód i możliwości nie były od razu takie proste. Musiałem szukać ich poprzez ludzi teatru będących już tam, otrzymać zaproszenie, żeby na tej podstawie otrzymać paszport. Jak pani wie, to wszystko było bardzo problematyczne w tych czasach. Miałem to szczęście, że natrafiłem na łańcuch ludzi dobrej woli. Pewien człowiek, mój bliski znajomy, Waldemar Kaliczak, poprosił studentkę szwedkę, którą przygotowywał do szkoły teatralnej w Sztokholmie, Ewę Skojund. W tej chwili jest to jedna z najbardziej znanych aktorek w Szwecji, która nie znając mnie, wysłała zaproszenie do mnie, żeby ułatwić mi przyjazd. A jeszcze wcześniej, żeby unaocznić, jaki to łańcuch ludzi dobrej woli, mój profesor ze szkoły teatralnej, Andrzej Dziedziul, napisał list do tego znajomego, rekomendujący mnie, że warto się postarać o takie zaproszenie.
No, rzeczywiście niebywałe. A jak pan trafił do Gdyni?
Rzecz może nie tyle banalna, co taka prozaiczna, że stąd odchodził prom do Szwecji. I to miasto zaczęło mi być bliskie, bo stało się rzeczywiście, zgodnie z tym stereotypowym powiedzeniem o Gdańsku, to miasto stało się dla mnie oknem na świat właśnie. I któregoś dnia wysiadłszy z promu, po którymś tam już pobycie w Szwecji, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, bo było ich sporo, Zacząłem się rozglądać za pracą i dowiedziałem się, że istnieje Teatr Dramatyczny w Gdyni. Udałem się tam. Ówczesnym dyrektorem był nieżyjący już Kazimierz Łastawiecki, który po zadaniu mi kilku scenek aktorskich, mimo że miałem dyplom, bo chciał sprawdzić moje możliwości zawodowe, przyjął mnie i ten teatr wspominam najmilej z wszystkich teatrów, w których byłem, ponieważ o ile w tej chwili już nie istnieje takie pojęcie teatr jako rodzina, to wtedy tam to właśnie znalazłem. Poza może jakimś tam jednym przypadkiem kontrowersyjnego ze względów politycznych aktora, ale to się dało przeżyć po prostu. Byli wspaniali aktorzy, wspaniali ludzie. Jak każdy aktor młody, zaczynałem w garderobie od narzekań na dyrektora. Potem po latach się okazało, kiedy spotykałem naprawdę nie tyle złych dyrektorów, bo wszyscy byli, można powiedzieć, w porządku, ale może kontrowersyjnych, to widzę, że to był mój najlepszy dyrektor, pomimo nerwowości, często w sposobie bycia, to był człowiek o złotym sercu i obsadzał mnie regularnie. I to jest okres, w którym najwięcej grałem. No nie mówię, że same główne role. To każdy aktor ma i tak zwane ogony i rolę swojego życia, ale tam grałem bardzo intensywnie i mile wspominam właśnie rolę Strymodorosa w Gromiwoi Arystofanesa, do której muzykę napisał nieżyjący już wybitny kompozytor Jerzy Partyka. Mile wspominam rolę Kirczo, główną w sztuce bułgarskiego autora Niedziałko Jordanowa, Czy ma pan ogień? Sztuka może nie była zbyt wysokich lotów, ale dawała duże możliwości aktorskie. Potem pojawiła się rola Chłopca z deszczu. Można powiedzieć, że takim chłopcem z deszczu byłem przez całe życie. I mimo, że to jest w zasadzie epizod, ale znaczący dla wielu aktorów. Bardzo mile tę rolę wspominam, dawała mi dużo satysfakcji, pomimo że dialogi były krótkie, ale ten charakter postaci mi odpowiadał. A jeszcze wiąże się to z takim zdarzeniem, upatruję dość takiego mistycznego mostu prowadzącego mnie do tej roli, że kiedyś będąc w liceum, nasza klasa podczas wycieczki w Warszawie odwiedziła cmentarz na Powązkach, gdzie właśnie był niedawno pochowany Jerzy Szaniawski, świeżo uklepana mogiła, kwiaty i napis Jerzy Szaniawski. Zrobiłem sobie zdjęcie przy tym grobie i sobie pomyślałem, bo już wtedy dużo jego sztuk czytałem w liceum, jak byłoby wspaniale kiedyś zagrać w jakiejś sztuce. I to moje marzenie się spełniło po latach.
To skoro pan już się cofnął do swojej młodości, nie powiem dzieciństwa, to też chciałam zapytać, w którym momencie w tym marzeniach chłopca ze Strzegocic,
tak.
pojawił się teatr?
Nasze liceum, można powiedzieć moje liceum ogólnokształcące w Pilźnie, to nie Pilzno w Czechach, tylko na południu Polski, jest miasteczko Pilzno, tam kończyłem liceum i moja profesorka od języka polskiego, można powiedzieć, objęła takim patronatem moje zainteresowania, zresztą w ogóle całą klasę uszczęśliwiała licznymi wyprawami do teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie. Bywał tam teatr Wandy Siemaszkowej z Rzeszowa, a także podczas właśnie wyjazdu do Warszawy to co najmniej trzy teatry były naszym udziałem i obejrzeliśmy tam nawet poza planem całej wycieczki Fausta w Teatrze Polskim Goethego, pamiętam znakomity przekład Jerzego Sito, do tego stopnia polubiłem jego, powiedzmy, kolorystykę przekładu, że nauczyłem się monologów Fausta, tak mi się bardzo podobał jego język. Potem nie odnalazłem tego w innych przekładach, bardziej współczesnych. Ach, oto wszystkie fakultety zgłębiłem, filozofię, prawo i medycynę też niestety, a tyle przyniósł mi ten trud, żem jest tak mądry, jak i wprzód. Zwę się magistrem i doktorem też. I już lat 10, wzdłuż i wszerz, w górę i na dół, w spak i w skos, prowadzę uczniów swych za nos i wiem, że człowiek nic wiedzieć nie może. Od tego serce mi nieomal zgorze. Dalej pamiętam wszystko, jak pani widzi, na tyle to było znaczące dla mnie, że mogę to w środku nocy zacytować. Tak bardzo polubiłem i tekst, i język przekładu. Ale żeby ta znakomita profesorka moja od języka polskiego nie pozostała anonimowa, która po prostu wręcz dbała o to, żebym miał jak największy kontakt z teatrem, nie tylko poprzez wizyty w teatrach, ale także obsadzając mnie w szkolnych przedstawieniach. Pani profesor nazywa się Maria Skopek. Ona to wiodła mnie ku teatrowi.
No to wracamy do tego teatru już pana dorosłego. Teatr Dramatyczny w Gdyni, 78 do 80 roku, potem 81-85. Będą nam towarzyszyły nagrania z roku 84, wykonane w Radiu Gdańsk i to jest recital dyplomowy studia wokalno-aktorskiego i pana żona, pani Urszula Skołek-Gromadzka, tak?
Tak. Świętej pamięci żona, która zmarła mając 25 lat w roku 1985, ku mojej rozpaczy. W tej chwili to mówię, że tak powiem, na chłodno, niemniej cały czas jest w moich wspomnieniach i stanowi, można powiedzieć, najważniejszy czas w moim życiu i najpiękniejszy w życiu prywatnym.
Teraz o nią zapytałam, bo to są właśnie te lata gdyńskie, tak, prawda? Do 85, potem 85 przeniesienie się do Słupska, gdzie pani Urszula przygotowywała się do premiery w Fircyku w Zalotach i zmarła.
Rolę Klarysy miała tam grać. Kompozytor Małecki napisał specjalnie muzykę pod duże możliwości głosowe mojej świętej pamięci żony Urszuli. Tę sztukę przerobiono na musical. No niestety nie zdążyła zagrać tej Klarysy, a na pewno ta rola przyniosłaby jej dużo satysfakcji i widzom też. W zasadzie Słupsk to był też, no poza tym tragicznym wydarzeniem z życia prywatnego, to też był bardzo ciekawy i twórczy okres w mojej pracy teatralnej, w moim byciu na scenie. Tam zagrałem również w musicalu specjalnie napisanym przez panią Busię Czosnowską do komiksu Kajko i Kokosz, w którym grałem rolę Kajko. Miałem grać w Antygonie Sofoklesa, ale wyjechałem do kraju innego dramaturga. Zdradziłem Sofoklesa na rzecz Strindberga. Wyjechałem po prostu znowu do Szwecji.
No właśnie, tak pan wyjeżdżał i wracał. Po Słupsku był Elbląg, po Elblągu Częstochowa, teatr imienia Adama Mickiewicza, potem początek lat 90. to jest znowu Gdynia, teatr dramatyczny, który w międzyczasie został teatrem miejskim i tam jeszcze o tym chwilkę porozmawiamy, ale pan cały czas wędrował tu i tam, a nawet w 89 roku pracował pan w rozgłośni radiowej, tak? W Stanach Zjednoczonych.
Tak, to była rozgłośnia polonijna w Northbrook, niedaleko Chicago, gdzie współpracowałem z Jerzym Kędzią, który prowadził audycję o muzyce poważnej, a także serwis informacyjny.
Jak pan się czuł za granicą w tak różnych krajach? Rozumiem, że dobrze, skoro tak pana ciągnęło. Jak to jest? To normalnie dla człowieka to jest jakieś, nie wiem, wyrwanie się ze swojej rzeczywistości, a pan tak, Szwecja, potem Kanada też, przecież turnę o tym będziemy pewnie mówić, Stany Zjednoczone.
Tak jak pani to określiła, to ja tylko powtórzę. Fascynowało mnie wyrywanie się z własnej rzeczywistości. Szukanie, co może być dalej, w czym jeszcze mógłbym się dobrze poczuć. Ciekawość życia i ciekawość teatru. Nowi ludzie, przede wszystkim wspaniałych ludzi poznawałem.
A gdybym teraz zapytała o takich najwspanialszych ludzi teatru, których pan poznał i którzy mieli wpływ na pana. Ja mam jakieś nazwiska na myśli, ale myślę, że pan to lepiej powie.
To odpowiem bez wahania, że takim guru teatralnym dla mnie, można powiedzieć wzorcem, choć nie wzoruję się ze względu na naśladowanie stylu aktorstwa, tylko na osobowość i, że tak powiem, zachłanność w spożywaniu teatru, to był znakomity, bo nieżyjący już francuski aktor Jean-Louis Barrault, którego miałem przyjemność spotkać i poznać osobiście we Wrocławiu. Zaproszony tam był przez swojego kolegę, może nawet i przyjaciela, Jerzego Grotowskiego na Festiwal Teatru Narodów, a wcześniej jeszcze jak obchodził któreś tam swoje lecie, chyba 80. rocznicę urodzin. Odbyło się to w Teatrze Polskim, pomimo tego wieku, kiedy Grotowski wszedł na scenę, na której był przygotowany fotel, dwa fotele, stolik. Jean-Louis Barrault nieoczekiwanie zmienił scenariusz spotkania i powiedział: proszę państwa, ja nie przyjechałem tutaj, żeby mówić, co zrobiłem, tylko pokazać wam, co jeszcze w tym wieku potrafię zrobić jako aktor. I poprosił Jerzego Grotowskiego o wyniesienie foteli, stolika i zaprezentował pantomimiczną scenę ujeżdżania dzikiego konia. A potem scenę w trzech mansjonach jakby, gdzie stopniowo zamieniał się w umierającego ojca, w innym mansjonie w rozpaczającego syna, a w trzecim mansjonie w stolarza, który robi trumnę. I tak po kolei opowiadał całą historię w pantomimicznym przekazie. To była rewelacja dla mnie. Jednocześnie ta jego pasja teatru i też to, że sam założył w końcu swój własny teatr, znajdując budynek po starym dworcu teatralnym w Paryżu. A wcześniej jeszcze była to gwiazda filmu niemego znana.
A Uwe Krüger z Bretton Puppet?
O właśnie. To jest właśnie też człowiek, który jakby inny obszar materii teatralnej wprowadził, materii związanej z plastycznymi możliwościami teatru. To był aktor słynnego wtedy zespołu amerykańskiego Bread and Puppet Theater, Teatr Lalki i Chleba, który na kolejnym festiwalu teatralnym, już nie pamiętam dokładnej nazwy, bo te nazwy przechodziły różne transformacje, Festiwal Teatrów Studenckich, Festiwal Teatrów Awangardowych, Festiwal potem Teatru otwartego, tak nazwany przez Bogusława Litwińca, u którego miałem też przyjemność pracować w słynnym wtedy teatrze studenckim Kalambur. W końcu pojawił się Iwe Krieger i przeprowadził ze studentami szkoły teatralnej taki, można powiedzieć, performance, workshop, to różne miało nazwy. Sami wymyśliliśmy fabułę i w oparciu o pewną formę plastyczną, taki rodzaj kuli, do której wchodzili aktorzy i animowali ją na różne możliwe sposoby. Nie będę się wgłębiał w fabułę tej animacji. Przy tej okazji i nauczyliśmy się robić odlewu maski własnej twarzy. To były fascynujące zajęcia, jak dzielił się z nami Iwe Krieger swoimi doświadczeniami i swoją wizją teatru. Teatr ten, należy wspomnieć, operował głównie potężnymi übermarionetami. Był to teatr uliczny, gdzie taką marionetę poruszało nieraz kilku aktorów. Każdy był wyznaczony do animacji innej części ciała. Ten teatr był we Wrocławiu ze słynnym przedstawieniem Wołanie ludu do mięsa.
Za chwilę rozmowy ciąg dalszy.
Salon artystyczny.
Wracamy do spotkania z Adamem Gromadzkim, aktorem, autorem sztuk, reżyserem, założycielem Teatru Rozmaitości, z którym podróżował i występował w Szwecji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy jednak najpierw kolejnego fragmentu archiwalnego nagrania z 1984 roku, zarejestrowanego w Radiu Gdańsk występu dyplomowego pani Urszuli Skołek-Gromadzkiej, zmarłej w 1985 roku. Wracamy do rozmowy o teatrze.
Pani pytanie brzmiało, których z mistrzów teatralnych miał dla mnie jakieś znaczenie, to z całą stanowczością powtórzę, że Jean-Louis Barrault, Iwe Krieger, a także jeśli chodzi o teatry dramatyczne, poza całą, że tak powiem, sferą różnorakich upodobań politycznych, za mistrza teatru uważam Łomnickiego po prostu, Teatru Polskiego i chylę czoła przed jego wirtuozerią teatralną, jaką nas obdarzył, kiedy żył. Widzów i mnie jako aktora.
Mogę tylko schylić czoło także, ale też przypomnieć innego mistrza, który był i mistrzem, i burzycielem zarazem, i takim, no nie powiem skandalistą, no ale Adam Hanuszkiewicz, prawda? Balladyna na motorach, u nas pamiętam Lille Venede, ale też był pan Tadeusz, reżyserowany przez Adama Hanuszkiewicza, właśnie w tym czasie, kiedy pan wrócił do Teatru Miejskiego w Gdyni, zagrał tam Jankiela, Jerzy Kiszkis, Gerwazego. Wiem to z recenzji Anny Jęsiak z Dziennika Bałtyckiego, która obu panów wymieniła jako takie najciekawsze, największe wrażenie robiące rolę, kreacje.
Dobrze, że pani to pamięta, bo ja sobie te role również bardzo wysoko cenię. Tym bardziej, że została mi ona osobiście przydzielona przez mistrza Hanuszkiewicza. Bez żadnych koneksji, zresztą on sam na wskutek tego, że dawał każdemu aktorowi do poczytania jakiś tekst pana Tadeusza, sam obsadzał. I po wysłuchaniu kilku fragmentów koncertu Jankiela, który znałem na pamięć, ale zaczynającego się od było cymbalistów wielu, mówię, to przypadek, że akurat to cytuję. A mnie nie, to nie był przypadek. Pan u mnie zagra Jankiela, ale to był inny Jankiel. Żeby stworzyć możliwości teatralne aktorowi, Hanuszkiewicz wymyślił Jankiela juniora, który jakoby się przysłuchuje grze mistrza z oddali dobiegającej, żeby to nie była recytacja, tylko rola, o, nadsłuchuje mistrza, znowu gra. Już drżą drążki tak lekkimi ruchy, jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy, wydając ciche, ledwo słyszalne brzęczenia. Starego mistrza Jankiela zagrał mój kolega Maciej Sykała. A właśnie Hanuszkiewicz nadał ton, znalazł sposób na to, żeby to zrobić z tego kreację, a jednocześnie on nie bawił się w gadulstwo w tłumaczeniu, czego oczekuje od aktora. Mówi, panie Adamie, to powinien być Żyd, ale tak trochę z akcentem żydowskim, a najlepiej, żeby to był żydowski akcent z naleciałościami wschodnimi. Zdaje się, że to było już dla mnie za wiele, ale to żydłaczenie mi się udało, że nie było takie no, natrętne, jak to się Żydów w jasełkach przedstawia, że któraś z innych recenzji, już nie pamiętam jakiej gazety, napisała, przy czym Adam Gromadzki w koncercie Jankiela żydłaczył tak gustownie, że palce lizać.
No ale porzucił pan teatr miejski już wtedy w Gdyni i założył własny. To też no, 93 rok. Wtedy rzeczywistość już się bardzo gotowała, różne powstawały przedsięwzięcia. Ale no, chciałam zapytać, dlaczego? Nie znalazł pan miejsca dla siebie na scenie? Chciał pan coś stworzyć? Co pan chciał stworzyć? Jak się zrodziły rozmaitości? Adam Gromadzki, tak to się teraz nazywa, tak?
Teatr Rozmaitości Adam Gromadzki. Ten teatr przechodził różne transformacje, do których nie będę sięgał, bo nie są one może aż tak ciekawe. Transformacje formalne, można powiedzieć. Oczywiście pod kątem tym, żeby realizować swoje własne koncepcje teatralne. Nie ukrywam, że satysfakcjonuje mnie praca z dziećmi i sporo przedstawień mam adresowanych do dzieci, dla dzieci i gram je z prawdziwą przyjemnością, jak również miewam koncerty poetycko-muzyczne i tutaj duże możliwości dla mojego teatru otwarła mi współpraca ze znakomitą sopranistką Magdaleną Chmielecką, absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku i można powiedzieć charyzmatyczną pianistką Aleksandrą Dąbrowską, również po Akademii Muzycznej w Gdańsku, bo ten nasz tercet doskonale zaowocował w co najmniej trzech spektaklach poetycko-muzycznych. Jeden o charakterze patriotycznym pod tytułem Witaj Polsko, z którym byłem w ubiegłym roku w Nowym Jorku, do czego pewno jeszcze powrócimy. A dwa inne, jeden w oparciu o piosenki retro, Powróćmy jak za dawnych lat, a drugi pod tytułem Aby ludziom dodać otuchy, to jest zaczerpnięte z wiersza Gałczyńskiego, którego poezję niezmiernie lubię. Drugi po prostu koncentrował się na ariach miłosnych z wielu oper i poezji o tematyce miłosnej. Także ta współpraca bardzo jest dla mnie fascynująca i satysfakcjonująca. Jakoś ta różnica wieku, moja jako aktora i doświadczenie aktorskie plus dwie młode i nie ukrywam, nie tylko zdolne, ale i piękne dziewczyny, dają taki ciekawy koktajl i są bardzo życzliwie przez widzów odbierane i po prostu mieliśmy już tych koncertów, może nie tak dużo, ale za to w różnych znaczących, prestiżowych miejscach. W Sztokholmie na zaproszenie Kongresu Polonii w Szwecji i Towarzystwa Moniuszkowskiego, a ostatnio właśnie w Nowym Jorku, do czego pewno
Właśnie już, myślę, że już teraz można o tym Nowym Jorku porozmawiać, bo to był tak jubileusz, 40-lecie pracy artystycznej. Tak. Tutaj mamy list od prezesa zarządu ZASP, świętej już pamięci Pawła Królikowskiego, z gratulacjami z okazji tych 40 lat w różnych teatrach i w ogóle w teatrze. I nagle Greenpoint, tak? Bo to tam było, gdzieś w jakimś klubie. Jubileusz, jak rozumiem spektakl, ale także swoiste święto.
Wyjechałem tam na zaproszenie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Spektakl odbył się w klubie Amberheld na Brooklynie, w Greenpoint. I nie byłem tam w pełnym składzie, aczkolwiek śmiało mogę mówić, że moje artystki tam wystąpiły, ponieważ byłem zaproszony ja. Znaleźliśmy taką formę, żeby wystąpiły online po prostu i znaczące pieśni, które były w tym spektaklu, odbyły się na dużym ekranie w odpowiednim miejscu i nawet nie traciło to nic z dramaturgii spektaklu, a właściwie dodawało jeszcze specjalnego blasku.
Ja bym powiedziała, że wyprzedził pan epokę i koronawirusa, bo teraz wszyscy jesteśmy online, prawda?
Tak, niestety nawet przez myśl mi nie przeszło, że mówiąc językiem kolokwialnym załapałem się na ostatni gwizdek, że wkrótce przyjdą czasy, że Nowy Jork będzie pogrążony w chaosie, będzie nazywany miastem strachu, jak w latach 70., i że każdy, kto ma dom na wsi czy gdziekolwiek indziej, będzie stamtąd uciekał. Wtedy to było miasto, do którego wszyscy artyści wzdychali, żeby tam wyjechać. I dowiadywałem się wcześniej od jednej z moich aktorek, Martynki Gogołkiewicz, która tam często jeździła, co to za miasto? A ona mówi, panie Adamie, na początku to miasto przytłacza, potem się go lubi, a na koniec można go nawet pokochać. I tak rzeczywiście było. Czuję się ten moc tego miasta, tę rangę i te wszystkie miejsca, które mogłyby interesować aktorów, zwłaszcza Broadway, Old Metropolitan Opera, i wiele, wiele innych. Nie będę wymieniał tych wszystkich prestiżowych miejsc, które koniecznie należało odwiedzić, a nie sposób było tego zrobić w ciągu 2 tygodni, choć i tak mi się udało każdego dnia coś ciekawego zobaczyć dzięki, no można powiedzieć, nadzwyczaj uprzejmej pani, która po spektaklu się zgłosiła, rodem z Gdańska, pani Wanda Pryba, mieszkająca w Nowym Jorku, która sama zaoferowała się być przewodnikiem po Nowym Jorku. I chwała jej za to, to był mój anioł opatrznościowy. A przyjęcie jubileuszowe z okazji mojego 40-lecia odbyło się w słynnej restauracji Christine Restaurant z polsko-amerykańskim jedzeniem, ulubionej restauracji wielu artystów z Nowego Jorku. Kiedyś tam wpadał na obiady zespół Boney M, a Woody Allen uwielbiał bywać tam i zamawiać polskie gołąbki. A obecnie regularnie przychodzą tam na obiady artyści z Old Metropolitan Opera. I tu chwała pani Krystynie za zaproszenie mnie do tej no, bardzo takiej miłej i prestiżowej restauracji, w której mogłem swój jubileusz świętować też.
To było w ubiegłym roku, także teraz obchodzimy, można powiedzieć, 41. rocznicę, ale też skoro już jesteśmy przy jubileuszach, to mogę powiedzieć, że na przykład 9. rocznicę odnotowanej we wspomnieniach wielu i wśród krytyki premiery w Altance w Parku Oliwskim, tak? W 2011 roku. To porozmawiamy teraz chyba też troszkę o pana kolejnej pasji obok teatru, czyli o muzyce. Ona się cały czas przewijała w tych opowieściach, ale ten udział w festiwalu Mozartiana był wyjątkowy.
Udział był pod każdym względem wyjątkowy. Złożyło się na to kilka spraw, że przede wszystkim w czasach Mozarta były słynne opery marionetkowe, że, i tu ktoś mógłby powiedzieć, nie zaczyna się zdania od że, ale ja będę świadomie, że miałem dostęp poprzez moją przyjaciółkę do wyjątkowych marionetek słynnego teatru Pań Totwen, ja po prostu będę używał, Totwenki słynne, mające te lalki ponad 70 lat, a będące już w posiadaniu córki pani Ewy Totwen, Grażyny Totwen-Kilarskiej. Do tych marionetek napisałem sztukę pod tytułem Baś o Królewiczu Och i Królewnie Ach, która była swego rodzaju animacją tych marionetek do muzyki Mozarta i opowiadającą po prostu miłość dwojga ludzi. No tak jak tytuł mówi, Baziu Królewiczu, och i królewnie, ach, ale przede wszystkim chodziło o to, że musiała to być bardzo starannie dobrana muzyka Mozarta. Przesłuchiwałem tony tej muzyki, a potem jak się zdecydowałem, po konsultacji oczywiście też z panią Grażyną, wydawało by się, jakoby Mozart specjalnie tę muzykę napisał pod moją sztukę, bo któż by pomyślał, że animacja strusia doskonale i niezwykle zabawnie wypadnie do utworu Eine kleine Nachtmusik. No to tylko jeden z przykładów. Już nie mówiąc o tym, że na koniec, jak się tych dwoje spotkało, tęskniących za miłością, ale jeszcze nie znających siebie, to posłużyłem się duetem z Czarodziejskiego Fletu, gdzie po prostu te postaci po raz pierwszy dały głos do prześlicznej muzyki z pewnego wykonania. Ale spełniło się też marzenie pana Łukaszewskiego, żeby na jego festiwalu był teatr marionetkowy, jak to w czasach Mozarta bywało. Ja byłem tym głównym demiurgiem, który tę opowieść opowiadał, a w kluczowym momencie zamieniałem się też w animatora.
No a proszę jeszcze opowiedzieć, skoro już mówiliśmy o muzyce, jak to się zło tańcem zwycięża. Zło tańcem zwyciężaj, tak? To tytuł sztuki, z którą też pan odjechał chyba całą Kanadę.
Całą to może nie, ale rejon Ontario. Że tak powiem, emocjonalny rodowód tej sztuki sięga bardzo głęboko. Miałem swoim działaniu teatralnym taki okres zagubienia, można powiedzieć. Wyjechałem do Francji, na południe Francji, gdzie znajdowałem schronienie na pewnej przytulnej plebanii francuskiego kościoła w pobliżu Lazurowe Wybrzeże. No, jednym słowem, miejsce, w którym można odpocząć, nabrać sił duchowych, fizycznych, no i inspiracji do sztuki. Nie miałem pomysłu na sztukę i po prostu znalazłem się na tak zwanym zakręcie. I przyjechawszy z Francji, nawet nie przyjechawszy, już w samolocie świtał mi pomysł, że skoro współpracuję ze zdolnymi studentkami, potem absolwentkami studium wokalno-aktorskiego, dawno powinienem wykorzystać ich umiejętności taneczne, będące na wysokim poziomie. I jak to w bajkach bywa, no są po prostu złe moce i dobre moce. Złe moce to czarownica, której dzieci nie lubią, a dobre to różną mają postać. Niechaj to będzie i sierotka Marysia według klasycznych wzorców, która potem w fabule zamienia się w tancerkę uzdrawiającą różne stworzenia i ludzi, i zwierzęta mocą swojego tańca, którą uzyskuje od wędrownego cyganka, który się z kolei odwdzięcza tym darem za to, że dzieli się ona ostatnim kawałkiem chleba. Nie będę się wgłębiał w szczegóły fabularne, ale jednak jest to sztuka, w której zło dobrem zwycięża. Ale żeby nie być posądzonym o natrętną ewangelizację, którą sobie cenię, to dobrem jest też taniec, tym bardziej, że to zło dobrem zwycięża i jest tam zacytowane. Więc po wielu wahaniach dałem tytuł sztuce Zło tańcem zwyciężaj. I tytuł się podoba i oddaje też atmosferę sztuki i jej sens po prostu. A miałem też i problem z obsadą, ponieważ no nie wiem, czy to jest interesujące, ale znalazłem się w potrzasku, ponieważ z pewną inną aktorką miałem już wyjechać do Kanady, gdzie plakaty tej sztuki wisiały ze mną i z nią w wielu miastach z konkretnymi terminami i raptem ta aktorka oznajmiła mi, że jest w ciąży i nie może wyjechać. Blade przerażenie mnie ogarnęło. Zacząłem rozpaczliwie szukać, nie powiem jakimi drogami, były one różne, czasami spontaniczne, często irracjonalne i znalazłem taką, po prostu w sam raz wymarzoną na wyjazd do Kanady, absolwentkę studium wokalno-aktorskiego, Agnieszka Skawińska, widoczna na tym zdjęciu. Spełniła wszystkie moje oczekiwania i pod względem zdolności aktorskiej, i urody, jak pani widzi, a także możliwości tanecznych, no i prywatnie też jako kompan w podróży i koleżanka teatralna też się sprawdziła. No i to był jeden z piękniejszych wyjazdów, bo wcześniej jeszcze byłem z inną sztuką, ale ten był szczególny, ponieważ po przezwyciężeniu takich barier jak brak obsady i już zarezerwowany bilet do Torontu, udało się jednak to poskładać w całość, która potem zaowocowała wieloma recenzjami, a przede wszystkim zadowoleniem publiczności.
Musimy już kończyć. W związku z tym mam do pana prośbę o taką myśl, która byłaby dla nas jakimś takim prezentem od pana, jako człowieka teatru, aktora, co jest ważne, albo czym się kierować.
Tak. Chodził mi po głowie pewien temat tych mistycznych pomostów między marzeniami moimi jako młodzieńca, czy nawet dziecka, żeby zostać aktorem, a potem spełnieniem tego. Otóż zdarzyło się, że właśnie w liceum pojechaliśmy z całą klasą na przedstawienie dyplomowe do Krakowskiej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego. I była to księżniczka na opak wywrócona w przekładzie nazwanym nie tyle przekładem, co imitacja według Jarosława Marka Rynkiewicza. Byłem zauroczony i językiem tego przekładu, taką swobodną żonglerką, można powiedzieć, językową, a oddającą hiszpański klimat i język. I po prostu oczyma wyobraźni widziałem się w tej sztuce, że bardzo bym chciał w niej zagrać. Don Pedro Calderón de la Barca pasował mi w moich snach o teatrze, także miałby tam przytulny kąt. I to marzenie spełnił dyrektor Jaśniewicz w Słupsku, a właściwie reżyserka Jowita Pinkiewicz, która tę sztukę reżyserowała w Słupskim Teatrze Dramatycznym, gdzie grałem i Lizardo, właśnie którą to rolę w krakowskiej szkole w tym przedstawieniu podziwiałem najbardziej, i jeszcze szybko mogłem się przebrać i zagrać ogrodnika. I ten Calderón de la Barca też zaistniał. A to było takie tylko krótkie, nieśmiałe westchnienie. Oj, jakby to było, gdybym kiedyś to zagrał. To się spełniło. I tu jednocześnie jest też część odpowiedzi na to, jaką radę dać. Nie lekceważmy marzeń. Idźmy za nimi, choćby się w pewnym momencie życia wydawały najbardziej nierealne, absurdalne, wręcz irracjonalne. Bo nie wiadomo, w jakim momencie życia to się spełni. Podam też przykład, że w życiu bym nie przypuszczał, że pewien reżyser, widząc mnie w obfitym zaroście, broda, wąsy, długie włosy, popatrzy na mnie i powie: pan mi się nada na chłopca z deszczu. Zdumiałem się, bo sam bym się nie obsadził w takim, że tak powiem, wizerunku twarzy. Ale ponieważ to był doświadczony reżyser, jeden z pierwszych dyrektorów Teatru Dramatycznego w Gdyni, Walerian Lachnit, bo pierwszym był Iwo Gall, jak pani wiadomo, ze swoim słynnym studiem Iwo Galla. Więc zdumiałem się tą propozycją i zapaliłem do niej, bo wystarczyło tylko zgolić zarost. A twarz aktora jest do dyspozycji teatru. I tak jak już wspominałem, to jedna z moich najmilszych ról. I to jest też, właśnie powrócę do tego, nie bójmy się marzyć. Mój autorytet teatralny, o którym wspomniałem na początku, słynny aktor francuski Jean-Louis Barrault, napisał fascynującą książkę pod tytułem Wspomnienia dla jutra, w której daje trzy rady, może nie rady. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Jesteśmy tacy, jakimi chcielibyśmy być, i jesteśmy tacy, jakimi widzą nas inni, że w każdej chwili naszego życia istniejemy na trzech płaszczyznach i trzeba się w tych trzech płaszczyznach znaleźć. A dalej, oprócz tego, że trzeba pracować nad sobą, bo zaimponował mi swoim doskonałym warsztatem, zresztą poznałem jego wirtuozerię teatralną, bo był tu w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże ze sztuką Zadig Voltaire'a. W dalszej części tej książki, Wspomnienia dla jutra, mówi, że korzystajmy z doświadczeń innych, bo one dają też skrót w naszej pracy teatralnej. To, co inni już doświadczyli, można przyjąć a priori, ale też dużą rolę przywiązuje do przypadku. Bądźmy czujni, bo często przypadek też może zmienić kierunek naszego życia i artystycznej drogi. To tak w skrócie, bo jego cennych rad jest tam o wiele, wiele więcej.
Bardzo dziękuję za te wszystkie rady i za piękne spotkanie. Pan Adam Gromadzki, dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję za poprowadzenie mnie po mojej przeszłości.
Po wodach życia, co? No taki rejs to był.
Tak, rejs po wodach życia.
Salon artystyczny.